Paweł Żuchowski, kłaniam się, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Ameryka z Bliska. Dziś inny odcinek niż zawsze, bo dzisiaj oto oficjalnie ogłaszam, że razem z Lidią Krawczuk, prywatnie moją żoną, dziennikarką RMF Classic, autorką podcastu Ameryka i ja, napisaliśmy książkę o USA, pisaną przez pryzmat wydarzeń, w jakich mieliśmy okazję uczestniczyć. Mieszkamy w Waszyngtonie od 11 lat i opowiadamy Wam każdego dnia na antenach RMF FM i RMF Classic właśnie o najważniejszych sprawach dotyczących Stanów Zjednoczonych. Chodzimy do Białego Domu, Pentagonu, Kapitolu, Departamentu Stanu, jeździmy na miejsca ważnych wydarzeń. Wielokrotnie relacjonowaliśmy ceremonię wręczenia Oscarów. Bywało tak, że wracając z jednej podróży służbowej, przepakowywaliśmy walizki i jechaliśmy w kolejną podróż. Dziś w podcaście Ameryka z Bliska powiemy o pracy korespondentów, decyzji o wyjeździe z Polski, pisaniu książki Ameryka i my, a także o tym, co w niej przeczytacie. Premiera książki 16 września już jest w przedsprzedaży. No to zaczynamy. Razem ze mną jest Lidia Krawczuk, witaj.
Dzień dobry.
Przyznam szczerze, że to Lidia była tą osobą w naszym życiowym i dziennikarskim duecie, która powiedziała: napiszmy książkę. I było to już dawno, dawno temu, jednak tempo pracy sprawiało, że ciągle musieliśmy zajmować się bieżącymi wydarzeniami. A więc to wszystko przez ciebie.
To wszystko przeze mnie i muszę powiedzieć, że kiedy powiedziałam tobie, że mamy napisać ją wspólnie, bo ty raczej myślałeś, że to ja zabiorę się do pisania, bo powiedzmy szczerze tutaj naszym słuchaczom, że tobie bardziej bliskie jest radio i słowo mówione niż słowo pisane, no to byłeś taki troszeczkę lekko przerażony, prawda?
Byłem przerażony, dlatego że ja lubię mówić, zresztą nie jest tajemnicą, nie zdradzę tutaj, bo ci, którzy nas znają, wiedzą, że mówię dużo, czasem za dużo i ty też wiesz, że chyba mówię czasem za dużo.
No i właśnie to było dla mnie takie zastanawiające, że nie chciałeś tych myśli przelać na papier. I musieliśmy się, no powiedzmy szczerze, troszeczkę się zmagaliśmy z tym twoim pisaniem. Ja byłam takim trochę policjantem. Mówiłam: siadaj, pisz, bo no czasem Paweł tam zamiast pisać, to zajmował się innymi rzeczami.
Zastanawiałem się, jak będzie brzmiała moja kolejna relacja mówiona na antenie.
No ale podjęliśmy tę decyzję, że usiądziemy i napiszemy. Rok temu, ponad rok temu, jak byliśmy na urlopie, to były nasze wakacje w Las Vegas i w Las Vegas ta decyzja zapadła. Zrobiliśmy sobie nawet taką wspólną fotkę i wrzuciliśmy do naszych mediów społecznościowych i powiedzieliśmy: okej, siadamy i piszemy. Myślę, że zrobiliśmy to też trochę, żeby się zmobilizować, że poszło w świat, że to już nie będzie odwrotu. Że tak. Jak już się powiedziało A, to trzeba zrobić B.
Absolutnie. I chyba nawet mówiliśmy, że jak zrobimy sobie zdjęcie i ogłosimy światu, że napiszemy książkę o Stanach Zjednoczonych, to że nie będzie już wyjścia, bo będzie po prostu głupio się wycofać.
Ja bym powiedziała, że może my nie napisaliśmy tak do końca książki o Stanach Zjednoczonych, tylko napisaliśmy o naszym pobycie w Stanach. To jest trochę ta książka przez pryzmat różnych wydarzeń, miejsc, w których byliśmy, uroczystości, w których uczestniczyliśmy, no i nas w tym wszystkim gdzieś tam w środku. Także żebyśmy nie tworzyli takiego mitu, że to jest taka książka stricte o Stanach Zjednoczonych, bo to nie jest taka stricte o Stanach Zjednoczonych. Zgodzisz się ze mną?
Tak, ale kiedy przeczytacie rozdział o Białym Domu, to na pewno będzie tam wiele cennych, ważnych i pewnie zaskakujących informacji o Białym Domu.
No chcieliśmy, żeby było ciekawe, żeby było wciągająco i taką formę storytellingu przyjęliśmy. Zanim usiedliśmy do pisania, to oczywiście zastanawialiśmy się, o czym napisać, dlatego że tego materiału przez 11 lat mamy mnóstwo rzeczy tutaj przeżyliśmy, mnóstwo rzeczy doświadczyliśmy. I wiadomo, książka no, ma jakąś tam swoją objętość i trzeba było dokonać selekcji. I ta selekcja była no, dosyć takim żmudnym i trudnym procesem.
No chyba najtrudniejszą sprawą było wybranie zdjęć, bo w tej książce są zdjęcia, oczywiście zdjęcia kolorowe. Też dla tych, którzy śledzą nasze konta w mediach społecznościowych, nie jest tajemnicą, że my na przykład od 11 lat, każdego dnia, kiedy jesteśmy tylko w naszym mieszkaniu w Waszyngtonie, robimy zdjęcia wschodów słońca w Waszyngtonie. Dlatego, że z okien widzimy monument Waszyngtona, a także Capitol. I proszę sobie wyobrazić, to nie jest tak, że to jest z każdego dnia jedno zdjęcie. To jest kilkanaście zdjęć czasem, różnych ujęć właśnie. No i mamy na dyskach w archiwum mnóstwo takich zdjęć. No i postanowiliśmy na przykład w książce pokazać kilka. I mamy choćby zdjęcia z Dnia Niepodległości, kiedy nad Waszyngtonem niebo rozjaśniają fajerwerki. Mamy starty śmigłowca Marine One z prezydentem na pokładzie, ale mamy też ostatni odlot śmigłowca Marine One z Barackiem Obamą, który ustępował z urzędu po dwóch swoich kadencjach. Więc mamy tych zdjęć tysiące. I teraz, jak tu wybrać najfajniejsze, najlepsze ujęcie? I z wieloma zdjęciami mieliśmy właśnie taki problem. Czy to z ceremonii oscarowych, czy z naszych pobytów, choćby na przylądku Canaveral, gdzie oglądaliśmy starty wahadłowców.
To była żmudna praca i trudne wybory. Czasami też takie wybory dotyczące tego, matko, jak my tutaj wyglądamy na tych zdjęciach. Czy chcielibyśmy to pokazywać w internecie, czy nie. I oczywiście śmialiśmy się trochę, bo widzieliśmy, no nie oszukujmy się, jak się zmienialiśmy przez lata. Ja lamentowałam nad swoim kolorem włosów, który teraz z perspektywy czasu uważam, że był beznadziejny. I się zastanawiam, jak w ogóle mogłam sobie zrobić taki kolor włosów. Paweł zauważał różnicę w pasie, gdzie tych centymetrów czasem było więcej, czasem było mniej. No ale z wielkim sentymentem przeglądaliśmy nasze wszystkie dyski i oglądaliśmy te zdjęcia. O niektórych sytuacjach nawet można byłoby powiedzieć, zapomnieliśmy, bo przecież na tych dyskach jest mnóstwo fotografii i czasem mówię, o kurczę, ja już o tym zapomniałam, że to, tam gdzieś byliśmy i czegoś tam doświadczyliśmy.
Bardzo ładnie to ujęłaś, ale ja doprecyzuję, to nie jest tak, że tam coś przybyło, coś ubyło, po prostu na przestrzeni lat 11 zobaczyłem, że ja byłem jak harmonia, raz szczupły, tak, a raz trochę większy i to jest naprawdę 11 lat i człowiekowi aż się nie chce wierzyć, że tak się zmienia. To nie chodzi o to, że tam cztery kurze łapki przybyło, nie, nie, to bardziej o to, że trzeba było garderobę zmieniać. Rozmawiamy o książce Ameryka i my, która jest już w przedsprzedaży, naszej książce, która opowiada o naszych przygodach w Stanach Zjednoczonych, ale powiedzmy, jak to się stało, że się tutaj znaleźliśmy. Pamiętasz ten moment, kiedy w domu w Szczecinie, kiedy nie byliśmy jeszcze małżeństwem, zapytałem ciebie, pojedziesz ze mną do USA?
Tak, oczywiście, że doskonale pamiętam i ja w ogóle się nie zastanawiałam nawet chwili, byłam gotowa jechać, mimo że wiązało to się dla mnie z jakimś tam ryzykiem, bo miałam stabilną sytuację zawodową. Tutaj to był wyjazd trochę dla mnie taki trochę w nieznane, ale byłam gotowa na przygodę. To był też chyba, albo nie chyba, tylko na pewno bardzo dobry moment mojego życia, takiego zawodowego, bo byłam trochę na rozdrożu, zastanawiałam się, w którą stronę mam pójść dalej. I ta Ameryka, no ona przyszła w dobrym momencie, także ja się nie zastanawiałam w ogóle, czy jechać. Być może, albo może nawet i na pewno osoby, które były wokół mnie, patrzyły na moją decyzję ze sporym zdziwieniem, że taką podejmuję, że jestem skłonna zaryzykować i rzucić moje szczecińskie życie i jechać, lecieć do Ameryki w nieznane totalnie, ale ja byłam na to gotowa i nigdy nie żałowałam, że podjęłam taką decyzję.
Wielu uważa, że jak się tutaj przyjedzie, to sukces jest murowany, że amerykański sen jest jak na dłoni. My jesteśmy w nieco innej sytuacji, bo my jesteśmy dziennikarzami wysłanymi przez firmę do Stanów Zjednoczonych, by tutaj pracować, ale spotykaliśmy wielu ludzi, no, którzy opowiadali, że ten amerykański sen wcale nie jest taki prosty, a życie w Stanach Zjednoczonych to naprawdę ciężki kawałek chleba.
No, tak jak powiedziałeś, my nie przeszliśmy tutaj ścieżki klasycznej, takiego klasycznego imigranta. My przyjechaliśmy w pewnym sensie wiedząc, jaka będzie nasza sytuacja zawodowa, także to jest ten wielki plus, bo jeżeli ktoś imigruje do innego kraju, no to zazwyczaj musi przede wszystkim wypracować sobie tą zawodową ścieżkę, bo od zawodowej ścieżki się wszystko zaczyna, tak? Zawodowa ścieżka oznacza wynagrodzenie, a wynagrodzenie oznacza możliwość wynajęcia mieszkania i czynienia tych dalszych kroków. My ten krok, jakby ten krok nas totalnie ominął, przyjechaliśmy i nie musieliśmy się nad takimi rzeczami czasami zastanawiać. Natomiast też z drugiej strony te oczekiwania były wyśrubowane, bo przyjechaliśmy z konkretnymi zadaniami do zrealizowania i tu już nie można było mówić o jakimkolwiek niańczeniu, tylko trzeba było się brać od razu do roboty i to w obcym kraju, którego się w ogóle nie zna, gdzie wszystko jest totalnie inne, który jest daleko. I to były takie właśnie te wyzwania, że ty jesteś trochę jak takie dziecko we mgle, musisz się wszystkiego nauczyć, swojego nowego adresu zamieszkania, który na początku masz na karteczce gdzieś tam zapisany, bo nie jesteś w stanie z pamięci go powiedzieć. Swego, tak jak masz w Polsce numer PESEL, no to tu masz inny numer identyfikacji, też musisz się go nauczyć. Nowego numeru telefonu też musisz się nauczyć. Wszystko masz zapisane, bo w ogóle nie jesteś w stanie tego zapamiętać. I kodu pocztowego nie jesteś w stanie zapamiętać, bo on nagle w Polsce masz tam 5 cyfr, a tu masz 10 ma kod pocztowy? Ja tylko znam pierwsze pięć
i to jest potem... różne, ale jest jeszcze dalsza część, którego ja nie znam.
Ja też nie znam.
Ale podaję, ale pierwszą piątkę jest okej.
Okay. Pierwszą piątką się posługujemy, także właśnie tutaj podaję to jako przykład, że ciągle było trzeba czegoś się nauczyć i dowiedzieć, jak funkcjonują poszczególne obszary życia, a one funkcjonują zupełnie inaczej. No, takim dobrym przykładem jest cały system opieki zdrowotnej w USA, który jest bardzo skomplikowany, kosztowny, to już jest inna rzecz. I człowiek musi się nauczyć poruszać w gąszczu tych wszystkich nowych rzeczy. Także to było wyzwanie. Na szczęście, zawsze to podkreślam, przyjechaliśmy już w erze internetu i Google'a, który po prostu jest wspaniałym, fantastycznym wujkiem, którego można zapytać o wszystko. No i oczywiście googlowaliśmy jak szaleni. Dalej googlujemy, zresztą chyba każdy to robi. Ale internet nam bardzo, bardzo pomagał. Pomaga do tej pory.
Ja pamiętam, że nasze pierwsze kroki skierowaliśmy w Waszyngtonie przed Biały Dom. Znaleźliśmy się przy Pennsylvania Avenue, przy tej słynnej ulicy obok rezydencji amerykańskiego prezydenta. Stanęliśmy, zrobiliśmy sobie oczywiście zdjęcie. Ja odwróciłem się jeszcze raz i popatrzyłem, jaki ten biały domek jest mały. Mówię, mały biały domek, bo z perspektywy tej ulicy Biały Dom wydaje się niewielki, a przecież to jest wielka rezydencja i między innymi o Białym Domu przeczytacie w naszej książce. Pamiętasz ten moment, kiedy stanęliśmy przed Białym Domem?
Pamiętam ten moment dokładnie. Nawet wiem, jak byliśmy ubrani, ale myślę, że to wynika z tego, że po prostu te zdjęcia oglądaliśmy i pamiętam, jakie mamy na sobie ubrania. On rzeczywiście wydaje się mniejszy niż w telewizji. Ja nie pamiętam, czy on mi się wydał wtedy mały. Pamiętam, że później jak robiłam jakieś materiały do radia i rozmawiałam z ludźmi, z turystami, którzy przyjeżdżali pod Biały Dom i pierwszy raz go oglądali, to mówili, że właśnie, że jest mniejszy niż im się wydawał, aczkolwiek ja nie pamiętam, czy mi się też tak wydawało, że on jest mały. Wiem, że jak pierwszy raz poszłam do Białego Domu, to zrobiło to na mnie tak ogromne wrażenie, że w ogóle nie mogłam się skupić na tym, co ktoś tam mówił, tylko po prostu się rozglądałam. Oczywiście mój sprzęt do nagrywania rejestrował wszystko to, co działo się w sali, natomiast ja wodziłam wzrokiem, rozglądałam się, no bo byłam bardzo podekscytowana tym faktem, że jestem w Białym Domu i gdzieś chyba tam zaczęła się rodzić moja taka fascynacja Białym Domem, bo te tematy, które wiążą się właśnie z Białym Domem, z pierwszymi rodzinami, z prezydenturą, z pierwszymi damami, bardzo mnie interesują, bardzo mnie wciągają, także no, to ta wizyta i to, że jesteśmy w Waszyngtonie spowodowało, że zaczęłam sięgać po książki, które są związane z tą tematyką i jak tylko coś nowego się pojawia na rynku, to ja zawsze chętnie zaglądam. Oczywiście nie wszystko czytam, bo są różne aspekty dotyczące Białego Domu, ale po wiele tych pozycji sięgam i właśnie opisaliśmy w książce nasze pobyty w Białym Domu przy okazji różnych uroczystości. Paweł opisał, jak to jest w gabinecie owalnym, ja opisałam różne inne historie i no, taką historią było właśnie spotkanie trzech prezydentów w jednej sali. To była bardzo fajna uroczystość, bardzo zabawna i kulisy tego wszystkiego tam opisaliśmy i no, piszemy również, jak to wygląda od kuchni, zanim się tam wejdzie i jak ta cała procedura wygląda. To jest, myślę, że dla każdego dziennikarza, który przyjeżdża do Waszyngtonu, takie pierwsze wejście, to jest duże przeżycie.
Ale ja przyznam szczerze, że mimo, że w Białym Domu byliśmy przecież już x razy, trudno w tej chwili nawet mi zliczyć, ile razy byłem w Białym Domu, ile razy byliśmy w Białym Domu, ile razy staliśmy tuż obok amerykańskiego przywódcy, no to za każdym razem, kiedy się tam idzie, no to jest jakiś taki dreszczyk emocji. Wiadomo, że to jest siedziba amerykańskiego prezydenta, kiedy no nagle uczestniczy się w ceremoniach powitania przywódców wielu innych państw, którzy przyjeżdżają w odwiedziny. Więc mimo upływu lat, to wciąż dla mnie z takiego zawodowego punktu jest to duże wydarzenie.
No myślę, że o Waszyngtonie mówi się, że to jest polityczna stolica świata. Czyli jeżeli to jest polityczna stolica świata, to z takiego punktu widzenia, gdzie jeszcze można pójść dalej? Gdzie jest takie miejsce, które ma taką rangę i takie znaczenie? Oczywiście no jest mnóstwo stolic światowych, w których spotykają się przywódcy światowi i to są też bardzo takie miejsca trudno dostępne, jeżeli nie ma się jakiejś tam ścieżki zawodowej, która to umożliwia. No, dlatego ten Waszyngton wydaje się i Biały Dom takim szczególnym miejscem, przez to, że to jest ta polityczna stolica świata, tak myślę.
Mówiłaś o tym, że znajdujemy się w miejscach takich niedostępnych. No, akredytacje pozwalają nam bywać właśnie w takich miejscach. Jednym z takich miejsc jest przylądek Canaveral i starty rakiet, starty promów kosmicznych. To było coś, o czym ty marzyłaś zawsze i któregoś dnia stanęliśmy w dość przecież bliskiej odległości od promu kosmicznego i mogliśmy zobaczyć start promu. Braliśmy udział tak także w ceremonii zakończenia programu lotów kosmicznych wahadłowcami. To są rzeczy, które przeszły do historii i które pewnie zapadły nam w pamięci do końca życia.
Tak, no zobaczenie startu wahadłowca to było moje wielkie marzenie. Trudno mi powiedzieć, skąd to się wzięło. Znaczy, ja myślę, że ja się w ogóle dowiedziałam o tym, że istnieje coś takiego jak wahadłowiec. To byłam dzieckiem, jak była katastrofa promu kosmicznego Challenger w 1986 roku. I gdzieś tam pamiętam te informacje, które pojawiały się wtedy w dzienniku telewizyjnym. I gdzieś tam chyba wówczas zaczęła się we mnie rodzić jakaś taka ciekawość związana z wahadłowcami. Potem jak już byłam starsza, jak już był internet, to dalej sobie obserwowałam w internecie starty wahadłowców. Pamiętam na stronie NASA miałam założony taki nawet swój profil, bo tam użytkownicy mogli zakładać sobie profile. I ja miałam taki profil i używałam tam pierwszy człon nazwy mojego profilu, to był Discovery, właśnie od nazwy jednego z wahadłowców. I w tym profilu sobie gromadziłam takie różne informacje dotyczące wahadłowców i filmy ze startów. I oglądałam sobie te filmy wielokrotnie. I jak przyjechaliśmy do Stanów, to odkryłam, że w kablówce jest coś takiego jak kanał, który nazywa się NASA TV. I oglądałam ten kanał namiętnie, Paweł to widział. I no, oglądałam starty wahadłowców, zanim oboje pojechaliśmy na przylądek Canaveral i zobaczyliśmy na żywo pierwszy start, to oglądałam je właśnie za pomocą tego kanału NASA TV. Oglądałam, tam są również wyświetlane różne archiwalne filmy dotyczące podboju kosmosu, ale wcześniejsze starty, także tam coś zawsze się działo. Natomiast już przed samą misją, no to ciągle był taki, było coś nowego. I no myślę, że to było właśnie w taki sposób, że ty widziałeś, że ja oglądam te starty i któregoś razu mnie zapytałeś, a kiedy jest najbliższy start? I od tego pytania, kiedy jest najbliższy start, wszystko się zaczęło. Ja natychmiast ci odpowiedziałam, kiedy. I zaczęliśmy, już tak bardzo poważnie myśleć o tej wyprawie. No i ona doszła do skutku. To pierwszy raz zobaczyliśmy właśnie wahadłowiec Discovery, czyli ten sam, którego nazwy używałam w moim profilu, który założyłam sobie na stronie NASA. I to był
I
ten
był
pierwszy.
To nocny start,
tak,
jeszcze
i to trzeba
był dodać.
Nocny start i opisaliśmy, jak to wszystko wyglądało. Ale to było niesamowite wrażenia, bo oczywiście zanim rozpoczął się start, znaczy zanim zobaczyliśmy start, to trwało wiele godzin, no bo trzeba było upolować odpowiednie miejsce, atmosfera była piknikowa, tam było bardzo dużo ludzi. No, To były wrażenia niesamowite. W międzyczasie, czekając na start, oglądaliśmy serial, nawet mogę zdradzić. Nie mieliśmy laptopa w samochodzie, więc jakoś tam próbowaliśmy zabić czas, bo było trochę czekania. No to są bardzo fajne wspomnienia i samo zobaczenie startu, to jak człowiek odczuwa start, co się dzieje dookoła, jak ziemia drży, jak my to odczuwamy fizycznie. No to były takie dla mnie emocje, że już teraz jak w ogóle o tym opowiadam, to aż mnie ciarki przechodzą. No a potem kolejny start promu kosmicznego Atlantis, to była ostatnia misja, zakończenie całego programu. To już też oglądaliśmy z przylądka Canaveral, ale z zupełnie innego miejsca. Jeszcze bliżej byliśmy wahadłowca i te wszystkie emocje dookoła, czy on poleci, czy nie poleci, bo też było nie wiadomo, czy poleci. Przecież w ostatniej chwili start był zatrzymany. Także no to są fajne wspomnienia. Coś, czego ja osobiście nigdy nie zapomnę.
I to zostało w książce Ameryka i my oczywiście opisane. Zabieramy was tam na przylądek Canaveral i dajemy wam trochę naszych wspomnień właśnie z choćby ostatniej misji promu Atlantis. Ale także zabieramy was na ceremonię wręczenia Oscarów i opowiadamy o tym, jak to jest być na czerwonym dywanie. Mówimy sporo o Hollywood, pokazujemy także te wszystkie procedury dla dziennikarzy, które towarzyszą właśnie ceremonii wręczenia Oscarów. Dużo ciekawostek, ale też jest rozdział o huraganach, na których ja byłem na Florydzie choćby i relacjonowałem uderzenie huraganu Irma na Florydzie. Wtedy też była trochę niebezpieczna sytuacja, bo huragan zmienił trasę swojego przejścia i znalazłem się na ścieżce huraganu i tak powstał rozdział właśnie o huraganach i o tym, no, jak to jest znaleźć się w środku takiego żywiołu. Piszemy o wielu rzeczach. Mamy nadzieję, że to was zainteresuje, zaciekawi i że sięgniecie po książkę Ameryka i my.
Piszemy oczywiście też o Nowym Jorku, bo musimy tutaj powiedzieć, że byliśmy i jesteśmy totalnie zakręceni na punkcie Nowego Jorku. Przychodzi weekend i zastanawialiśmy się, co robimy. No jak to co, to jedziemy do Nowego Jorku. Jeździliśmy do Nowego Jorku i po prostu się po nim kręciliśmy. Czasami zupełnie bez celu, czasem z celem. Czasem mieliśmy jakiś cel, że chcemy coś zobaczyć, konkretnego zrobić, a czasami w ogóle, to jedźmy, zrobimy jakieś zdjęcia Central Parku jesienią, bo przecież jest pięknie i trzeba to uwiecznić. I czasem właśnie te nasze wypady do Nowego Jorku właśnie tak wyglądały.
Ja myślę, że był nawet taki moment, że my lepiej znaliśmy Manhattan i uliczki Nowego Jorku niż tutaj Waszyngton, bo Waszyngton zostawialiśmy sobie na później. Te pierwsze miesiące to rzeczywiście wyjazd za wyjazdem do Nowego Jorku i chyba przy 50 czy przy 60 pobycie przestaliśmy liczyć, straciliśmy rachubę, ile to już razy byliśmy w Nowym Jorku. Zachęcamy bardzo gorąco do tego, abyście sięgnęli po książkę Ameryka i my. Ona jest już w przedsprzedaży. Znajdziecie ją na stronie www.amerykaimy.pl. Możecie już ją zamówić, to jest gwarancja tego, że w pierwszych dniach po premierze otrzymacie ją i będziecie mogli przeczytać o naszych przeżyciach w Stanach Zjednoczonych, o Ameryce od kuchni, przez pryzmat wydarzeń, które obsługiwaliśmy i relacjonowaliśmy na antenie RMF FM i RMF Classic.
Cóż mogę dodać? No, zachęcam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy do sięgnięcia po naszą książkę. To jest taka książka, która opisuje amerykańską rzeczywistość, ale też nasze odczucia, nasze emocje i kuchnię, jak to wygląda wszystko z tej drugiej strony, bo z tej pierwszej, z takich doniesień medialnych, takich, które pojawiają się gdzieś tam w internecie czy w gazetach, to wiecie, ale jeżeli chodzi o kuchnię, no to już niekoniecznie.
Lidia Krawczuk, dziennikarka RMF Classic, autorka bloga Ameryka i ja i podcastu Ameryka i ja. Dziękuję bardzo. Prywatnie moja żona. Dziękuję, że porozmawialiśmy wspólnie w moim podcaście o książce Ameryka i my.
Dziękuję, było mi bardzo miło oczywiście.
A ja zachęcam do tego, abyście śledzili mnie także w moich mediach społecznościowych. Jestem na Twitterze, jestem na Instagramie. Wystarczy w wyszukiwarkę tych serwisów wpisać moje imię i nazwisko. Możecie także dołączyć do grupy Ameryka i Polityka na Facebooku. To jest grupa słuchaczy Radia RMF FM, z którymi rozmawiam o sprawach amerykańskich. Wyszukiwarkę Facebooka, wrzućcie hasło Ameryka i Polityka i poproście o dołączenie i wtedy będziemy mogli też dyskutować nie tylko o Ameryce, ale też będziemy mogli wymienić opinie o naszej książce. Przede wszystkim znajdziecie mnie także na antenie RMF FM i Litka jeszcze mi tutaj zza szyby w studiu macha, że coś chce jeszcze dodać.
To ja też chciałam powiedzieć, że jestem w mediach społecznościowych i też jestem i na Instagramie, i na Twitterze, i na Facebooku, i mam bloga. I mnie bardzo łatwo znaleźć. Wystarczy napisać Ameryka i ja.
Lidia Krawczuk, Paweł Żuchowski, dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.